Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Bardzo serdecznie Państwa witamy. Dzień dobry. Przy konsolecie Maciej Bogusławski, a w studiu Radia Gdańsk Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka. Dzień dobry Pani Agnieszko.
Dzień dobry, witam.
Kłania się również Magda Szpiner. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Wrześniu trwa i chciałoby się krzyknąć, jak jest cudownie.
Szczególnie takie osoby jak ja, co mamy własne ogrzewanie i zanim ten piec się włączy, to jest super, że im dłużej, tym tak. Lżej w kieszeni.
Otóż to, a poza tym myślę, że nie tylko my, ale nasze zwierzaki jeszcze korzystają z tych promieni słońca, te wylegujące się koty na parapetach, gdzieś tam na jakichś ogrodowych zestawach, nie wspomnę o psach. No mój łapie promienie słońca niesamowicie, ona ma do perfekcji opracowane, jak słońce pracuje w salonie i gdzie się ułożyć, żeby było najlepiej.
Żeby było najlepiej, tak.
No i to już jest też takie słońce, które nie jest niebezpieczne.
Nie jest niebezpieczne, mimo że jest wysoka temperatura, jednak to jest zupełnie już inaczej.
Otóż to. No dzisiaj, proszę Państwa, po pierwsze zapraszamy po 11.30 na schroniskową historię, która dzisiaj taka będzie trochę odwrócona. Taki koncept Asia Mrecka-Łotysz zastosowała z osobą, którą Państwo doskonale kojarzą z naszych schroniskowych historii, no ale na razie tylko tyle. Dzisiaj powiem tylko, że zwykle przesłuchująca będzie w roli przesłuchiwanej.
Tak.
A tymczasem dzisiaj rozpoczynamy cykl, o który Państwo już od jakiegoś czasu prosili, żebyśmy spróbowały usystematyzować pewne rzeczy związane z obecnością psów tym razem w naszych domach.
Tak, no bo to będzie tak, bo kotów, proszę Państwa, nie uczymy, nie szkolimy. Dajemy im święty spokój, kochamy ponad wszystko i spełniamy ich życzenia.
Staramy się dostosować jednym słowem do egzemplarza, który akurat nam się przytrafił. Z psami jest troszkę inaczej, a właściwie jeśli chodzi o pracę z nimi, zasadnicze są to różnice.
Zasadnicze różnice. Proszę Państwa, zaczyna się rok szkolny, nie tylko nasz ludzki, dziecięcy, ale również i psi. Od września ruszają wszystkie szkoły pełną parą i dzisiejsza audycja jest taka, dlaczego jeden po skończeniu jakiejkolwiek szkoły czy jakiegokolwiek kursu ma efekty, a drugi mówi, nic mi to nie dało. Mhm. Proszę Państwa, zaczniemy od tego, że nic to nie da, jeśli będziemy tylko chodzić do szkoły i to jeszcze często opuszczać lekcje, bo i nic to nie da naszemu dziecku i nic to nam nie da, jak pójdziemy się uczyć języka obcego, czy pójdziemy na jakikolwiek inny kurs.
I tylko w czasie kursu się uczymy.
I tylko w czasie kursu, albo jeszcze często go przygadujemy gdzieś tam z tyłu po cichutku lub siedzimy w telefonie, to już w ogóle żadnego sensu nie ma i potem powiemy, byłem na kursie, no i nic nie umiem, prawda? Tak samo jest z psami. Jest potrzebna konsekwencja żelazna i systematyczność, proszę Państwa. I nie będę tu podawać przykładu, ale właśnie ten temat mi się nasunął w związku z naszą szkołą, gdzie jedna kursantka ma szalone efekty. Pies przepięknie chodzi przy nodze. Pies naprawdę przestał być uciążliwy, a drudzy, którzy skończyli ten sam kurs, twierdzą, że nic to nie dało. Proszę Państwa, wszyscy domownicy mieszkający z danym psem używają tych samych słów na to samo polecenie. Prosty przykład, który zawsze podaję. Siad to nie jest usiądź czy siadaj. To są trzy różne polecenia. Czyli wpierw się decydujemy, jakich komend używamy.
To, że może od razu podkreślimy, proszę Państwa, to, że jedna osoba chodzi na kurs z psem, to nie oznacza nic więcej niż, że cała rodzina chodzi na ten kurs, proszę Państwa. Jesteście zaangażowani.
Jestem za tym, żeby wyłączyć z ćwiczenia z psem małe dzieci i osoby bardzo zaawansowane wiekiem, bo one mają prawo tylko rozpuszczać i psuć nam całą robotę, a pies błyskawicznie odróżni, kto go będzie rozpieszczał i rozpuszczał i gdzie mu co wolno, a jednak my musimy być bardzo konsekwentni. Proszę Państwa, nie odpuszczamy lekcji i nie mówimy, że o dzisiaj to ja nie mam czasu, to dzisiaj niech on pierwszy wybiegnie przez drzwi, albo niech mnie pociągnie, albo niech idzie raz z prawej, raz z lewej, bo ja się śpieszę. I wtedy efektu w szkoleniu nie będzie. Żadnego. Nie ma dzisiaj. Zawsze, proszę Państwa, jak nas instruktor pokaże na kursie, bo instruktorzy tylko pokazują, nie są w stanie przez cały kurs nauczyć psa, bo co odpowiadają mi na przykład treserki w hałwardzie, że patrzą z rozpaczą, że w ogóle wolą nawet nie patrzeć, żeby się nie dobijać. Kończy się lekcja, pies pięknie chodzi przy nodze i w momencie przejścia przez furtkę od szkoły robi z wami co chce, a wy mu na to pozwalacie.
To są pieniądze wyrzucone w błoto.
Tak. I raz idzie z prawej, raz z lewej, a wy nie robicie nic, bo lekcja się już przecież skończyła. Czyli proszę państwa, systematyczne ćwiczenie dotąd, aż wam i psu wejdzie na taki dany nawyk w krew. Podam państwu przykład naszej byłej księgowej, która chodziła z pinczerami, średnimi, czyli z upiorkami, delikatnie mówiąc, gdzie potrzeba żelaznej konsekwencji do szkoły. I jak raz była gdzieś bez psów na ulicy, stojąc na światłach, sama do siebie głośno powiedziała, tak jakby miała psy, równej, czyli do przejścia przez ulicę. Czyli to ma w nas tkwić i proszę państwa, jeżeli pies ma iść z lewej strony, bo jesteśmy praworęczni, w tym przypadku pies chodzi z lewej strony, to nie możemy go prowadzić raz z lewej, raz z prawej. Powtórzę audycję, bo dostałam wczoraj SMS-a, żeby powtórzyć audycję jeszcze raz bardzo wyraźnie i cierpliwie, co to znaczy komenda zwalniająca. Bez niej tak naprawdę bardzo mało osiągniemy. Proszę państwa, czegokolwiek byście psa nie uczyli, on musi być zwolniony z tego polecenia. Nie może sam się zwolnić i dlatego zrobimy całą osobną audycję i jeszcze raz ja sobie przemyślę, jak to zrobić, żeby dotrzeć do państwa, bo to jest też tylko nawyk, który musicie wprowadzić. A jeśli chodzi o efekty szkolenia, to jeszcze raz przypominam, nie ma bezstresowego wychowania psa. Była taka moda na dzieci, była taka moda na szkolenie i bardzo szybko ona się skończyła. Co do dzieci wiemy, jak fatalne skutki przyniosła.
Tylko żeby to wybrzmiało, że to nie oznacza przemocy,
ale
żeby państwo Boże, nie stawiali państwa, znaku równości między bezstresowym wychowaniem i przemocą. W ogóle nie ma na to przestrzeni.
Proszę państwa, bezstresowe wychowanie w ogóle nie może się, nie mogę porównać do czegoś, o czym będę mówiła, bo konsekwencja, jakieś systematyczność, to jest potrzebne w szkoleniu psa. I to, że on, proszę państwa, zrobi absolutnie wszystko, żeby was zdenerwować i żebyście odpuścili i nie wymagali od niego na przykład pięknego chodzenia przy nodze, dopóki nie padnie komenda zwalniająca. Po komendzie zwalniającej może sikać, chodzić z lewa na prawa, szczekać, rozmawiać, drapać się, wygłupiać, robić na co ma ochotę. Dopóki ta komenda nie padnie, nie możemy. I efekty w szkoleniu zależą tylko od waszej pracy i od waszej systematyczności. Jeżeli po przyjściu ze szkoły odpuszczacie dziecko, nastolatek wybiegnie na spacer, pies z nim robi co chce, bo on stoi i rozmawia z kolegami zamiast porządnie psa wybiegać. I jeżeli nie macie czasu i ten tak zwany spacer trwa tylko 15 minut, z czego sobie ja nie wyobrażam w ogóle, to proszę chociaż 5 minut na tym spacerze przeznaczyć na ćwiczenia. 5 minut. Potem podać komendę zwalniającą i pozwolić psu bawić się, wygłupiać, biegać i robić co chce. Ale musi po poleceniu waszym paść ta komenda zwalniająca.
Ktoś pyta, pani Agnieszko, czy jest jakiś graniczny wiek, poza którym psy już nie poddają się jakiemukolwiek układaniu. Pan, rozumiem, że stał się szczęśliwym właścicielem bezdomniaka, prawie 6-letniego. Pies właściwie mieszkał przywiązany do budy, nie ma żadnych takich socjalizacyjnych zachowań. Już jest pani behawiorystka z fundacji, która ich troszeczkę wspiera, ale okazuje się, że pies na razie jest dość oporny. Czy jest szansa, że w tym wieku jeszcze się przełamie? No i ta górna granica, bo rozumiem, że pan chce jeszcze uzupełnić swoje stado o seniora.
Proszę pana, 6-letni pies podlega każdemu szkoleniu. Każdemu szkoleniu. W pana przypadku, jeszcze tu odejdę od tego wątka, jest bardzo ważne nie tylko szkolenie go i uczenie czegoś, ale na przykład podawanie jedzenia, nie podchodzenie i nie głaskanie, tylko żeby on podszedł i pan go pogłaskał. Takie drobiazgi zupełnie inne, że na przykład gdziekolwiek by pan nie wchodził, musi pan wejść pierwszy. On musi poczekać na pana. Czyli te rzeczy, które behawiorystka na pewno musiała państwu opowiedzieć, jak robić, bo tu nie jest problem samego szkolenia, tylko problem wprowadzenia go w normalne
takiej
życie,
socjalizacji,
gdzie przewodnikiem będzie pan.
Tak.
Dlaczego nie można ciągle niuniać, całować i głaskać? To wszystko na pewno już pan usłyszał. Dlaczego jednym, proszę państwa, z najważniejszych rzeczy, które państwo w ogóle pomijacie, to było omawiane, ale kiedy do tego wrócimy, może nie teraz jeszcze, może pod koniec roku, to jest jak my to jedzenie podajemy. Jak to jest ogromnie ważne. I ja mam taki nawyk, że ja już nawet kotu tak podaję, jak podawałam psom. Chociaż z kotem jest w ogóle inna bajka, prawda? Do kota trzeba poprzemawiać, czasem go poprosić, żeby chciał zjeść. Zupełnie inaczej niż zachowujemy się z psem. My musimy zacząć działać, to jest do pana, po psiemu. I wtedy człowiek będzie bardzo ważny, on będzie w pana patrzył jak w obrazek. Górny wiek, proszę państwa, zależy od rasy, od zdrowia, od predyspozycji psa. Mówi się, że u nas jeszcze dobre efekty były z 10-letnimi psami. Ale to był pies, to był właściciel, który potrafił. I też, proszę państwa, nie bezstresowo, tylko łagodnie, humanitarnie, ale bardzo konsekwentnie. Tak.
Ta konsekwencja to jest, proszę państwa, myślę, klucz do wszystkiego.
Do wszystkiego.
Ktoś poprosił, żeby pani chociaż jednym zdaniem powiedziała, co to znaczy odpowiednie podejście podczas karmienia. Czyli co? No może powiedzmy, czyli co w jednym zdaniu
albo
w dwóch.
Nie prosimy, nie tylko jako szef. Zjadamy w cudzysłowie piersi pokarm z miski, czyli udajemy, że jemy, stawiamy od niechcenia i odchodzimy od miski. Nie prosimy psa, nie każemy mu siedzieć, nie każemy mu czekać, bo to jest nawiązanie kontaktu. Państwo muszą sobie wyobrazić, jak to jest w naturze. W naturze przywódca je pierwszy i nikogo nie prosi, że kto drugi podejdzie, tylko się naje i odchodzi. A resztę stada to się dopiero rzuca i nawzajem sobie wyrywa, jeżeli jest mało, bo jeżeli to jest coś większego, to starczy dla wszystkich, a jak królik, to nie starczy, prawda? I czyli, proszę państwa, nie prosimy, nie błagamy, stawiamy, odchodzimy. Pies często nie chce jeść, idzie za nami, wtedy wy się wracacie i pokazujecie, zobacz, jakie masz dobre w miseczce i pies zaczyna jeść, bo pies wygrał. Po prostu wygrał. Nie postawił mu to przywódca, którego trzeba szanować i kochać, tylko służba.
Czy udawanie, że jemy z miski, możemy zastąpić tym, że usiądziemy do normalnego posiłku i najpierw my jemy, a pies czeka, aż skończymy? I
proszę państwa, nie ma tu znaczenia, czy my jemy piersi, czy pies jest pierwszy. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby się zachowywać jak przywódca stada. Jeżeli chcecie dawać psu po skończeniu swojego jedzenia, to dajecie w ten sam sposób. Niczego nie omijacie. Wszystkie zasady, o których też całą audycję zrobimy, stosujecie. Natomiast jeżeli chcecie coś psu już podać ze stołu waszego, jak jecie, to zawsze on musi wykonać jakieś polecenie i być z niego zwolniony. Czyli można dać mu ten kawałek swojego kotleta, ale za coś. On musi wykonać jakąś pracę, po której musi być z niej zwolniony. Bo ja wiem, że nieraz często ciężko jest wytrzymać, żeby czegoś nie podać, jak te oczy siedzą i taką minę robią.
I to pani mówi.
I to właśnie, proszę państwa, wystarczy wytrzymać to spojrzenie i kazać coś zrobić. I proszę państwa, jedna uwaga, bardzo ważna. Zazwyczaj mówimy, jak pies stoi, siadł, jest to wykonanie pole, ale jak siedzi, nie ma sensu mówić siadł, bo on już wyprzedził nasze polecenie i wykonał. Możemy wstać, pokazać ręką cofnięcie się do tyłu, pokazać ręką warowanie, pokazać podejście do nogi. Jest mnóstwo ćwiczeń, które można wymusić, żeby pies zrobił. Bardzo fajne jest to nauczenie ręką, pokazanie do tyłu, dwa ruchy, żeby się cofnął. Wystarczy, że się cofnie jeden tylko cofek zrobi. Może już dostać. Natomiast najgorsze są te oczy. Ja wiem, że nie możecie tego przebaczyć, bo te oczy jak patrzą, to człowiek jest bezradny. Wystarczy cokolwiek powiedzieć i wygrać to ćwiczenie. Po prostu jakąś blokadę sobie na sekundę do serca włożyć i dać mu ten kawałek kotleta, ale niech coś wykona.
Jest też pytanie dotyczące grup wiekowych. Czy w szkołach jest jakiś podział na grupy wiekowe, czy raczej na umiejętności, jakie posiada pies?
Jest podział przeważnie na to, że jeżeli w każdej porządnej szkole jest przedszkole. Przedszkole góra jest do 6 miesiąca życia. Jakby od 6 miesiąca życia już zaczyna być pies bardzo krnąbrny i taki pokazywać, co on nie potrafi, wtedy może iść do szkoły. I grupa wiekowa nie jest tak ważna, jak to, czego on się nauczy. Jeżeli się czegoś nauczy na jednym kursie, może iść na kurs, który już ma więcej zajęć, więcej propozycji. W tej chwili, proszę Państwa, ze względu na Was, to znaczy może nie na naszych słuchaczy, żeby się, broń Boże, nikt z Państwa nie czuł urażony, jakby szkoły obniżają poziom. Zaczyna się wprowadzać kurs, gdzie się uczy tylko chodzenia przy nocy.
Ale to są finansowe jakieś
względy? Mniejsze, oczywiście, że ten kurs jest niższe
opłaty wtedy.
Gdzie uczy się tylko przywoływania. Są kursy, gdzie się uczy wszystkiego. Są kursy, gdzie się uczy sztuczek dla psa, bo państwo bardzo lubicie i te kursy są oblegane. Ale dla mnie, żeby nauczyć jakiejkolwiek sztuczki, pies powinien znać komendę siad, którą myśmy omawiały, która nie jest prosta. Mm-hmm. Przypominam, że jak robimy siad, to musimy sprawdzić, czy on umie, to sobie dajcie mu siad w jakimś miejscu, idźcie do kuchni, zróbcie kawę, herbatę i wróćcie, a on ma siedzieć. Bo nie został zwolniony z tej polecenia, z tej komendy. Nie wstać i łazić i drapać się i udawać, że nic się nie
wariata,
stało.
Tak.
Nie położyć się na podłogę, tylko on został w pozycji siad, a on robi wszystko. I jeżeli został, to wtedy ktoś z Was może powiedzieć, nauczyłem psa. I wtedy o wiele prościej jest uczenie wszystkich sztuczek.
Otóż to. Pytanie też dotyczy tego, czy są różne metody nauczania, czym się kierować, bo pewnie tak jak w wypadku dzieci mamy różne metody wychowawcze, tak w wypadku psów. Też tu nasi słuchacze sugerują, że raz na jakiś czas rozlewa się w internecie, między innymi rozlewają się ostrzeżenia, że gdzieś się stosuje agresję wobec zwierząt.
Proszę Państwa, agresja, możecie się wypytać, żadne przymusy, znaczy bicia, bo agresja głównie to jest bicie.
Mhm. Ale to naprawdę się jeszcze zdarza w szkołach?
Zdarza się, że czasem instruktor wyjdzie z siebie i stanie obok. Nie będę tu mówić, bo to by
rozumiem.
Było tendencyjnie, prawda? Natomiast,
po prostu się
proszę
zdarza.
Państwa, czego się nie bójcie, a się boicie? Nie bójcie się obroży elektrycznych. One nie rażą, nie sprawiają żadnego bólu fizycznego. Ja jej miałam założoną na sobie taką obrożę, to jest silne łaskotanie.
Mm-hmm.
Czyli i to tego się nie należy bać, i rozumiem. Tego można wykorzystać, i tego się nie należy bać, natomiast nigdzie nie wolno używać przemocy. Oczywiście, proszę Państwa, żadnego efektu nie będzie w szkołach, które się reklamują, że szkolą bezstresowo. Bo ja słyszałam, nie chce usiąść, to niech się położy. Nie, proszę Państwa. Jeżeli miał usiąść, to ma siedzieć. A kiedy się ma położyć i zrobić waruj czy leżeć, to on ma to wykonać. A nie, że on mu się nie chce i jest chowany bezstresowo, więc jak już łaskawie został na miejscu, a miał siedzieć, to on się poleży, będzie sobie chodził, drapał się, a my to tolerujemy. Czyli na pewno szkolenie bezstresowe odpada. I tam, gdzie biją psy, oczywiście odpada.
Zabieramy się i ostrzegamy innych, tak. Zdecydowanie. Za chwilę pani Agnieszko przedstawię pani Maksymiliana, bulldog angielski. Ale cudny. Ale niestety są malutkie problemy, jeśli chodzi o tego uparciucha, adopciaka. To do tych pytań, jeśli państwo pozwolą, wrócimy za chwilę. Zostańcie wy natomiast z nami, bo już za chwilę taka nietypowa historia schroniskowa. Taka, myślę, troszeczkę historia dla tych z państwa, którzy chcieliby mieć koty w swoim domu. W ogóle jakieś zwierzęta.
W ogóle zwierzęta i o tym, adoptowane.
Co zwierzęta potrafią zrobić? Z malutką rodziną, jak to szybko malutka rodzina staje się wielką rodziną i co z tego wynika, o tym już za chwilę.